Strefa politycznie kontrolowana.
Dzień dobry, Agnieszka Michajłow. Panie pośle Kazimierz Smoliński, proszę już nie mówić, tak? Poseł Prawa i Sprawiedliwości, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chwalił się, że się urodził w Malborku i trzy dni mieszkał w Malborku.
Ale moja rodzina od XVII wieku dokopałem się północne Mazowsze.
Północne Mazowsze. Pani wicewojewoda pomorska, Anna Alkowska-Jacyno, Nowa Lewica.
Dzień dobry, witam państwa.
W Przasnyszu
urodzona. Mieszkająca 25 lat w Malborku, także pozdrawiam Malbork.
I senator Leszek Czarnobaj.
Dzień
Koalicja
dobry,
Obywatelska.
Urodzony w Kwidzynie, a rodzina
od którego
z
wieku?
Od początku.
Tutaj, ja ponad 50 lat mieszkam w Czechach.
Dobrze, to już wszystko ustaliliśmy w tych kwestiach.
A pani redaktor?
Gdzie się urodziłam? No gdzie mogłam się urodzić? W Gdańsku oczywiście. To jest oczywiste.
Ja wiem, tylko chcieliśmy usłyszeć.
Ja
oczywiście.
A cię zwróciłam uwagę, pani redaktor, że tak zaprosiła gości z tej części zawiślańskiej i nadwiślańskiej.
Tak się złożyło. Tak no się widzicie, złożyło. Bo to bardzo ładne tereny są, prawda?
Bardzo.
Tu właśnie pan poseł most nam przed rozmową.
Most sięga za Wisłę. To tak jest też teren tak. miasta.
I ten most, co to taki miał być remontowany, miał
ale
być
pieniądze,
remontowany.
Za pieniądze, które, że tak powiem, pomogłem... zdobyć, w tej chwili jest remontowany.
Tak, ale to takie małe te prace są, nie? Tam wymaga ten most ogromnych nakładów.
Największe, jakie do tej pory były, to jest prawie 40 milionów złotych. Oczywiście, że tam potrzeba jeszcze, myślę, że z 200 milionów na dokończenie tego.
Pan senator jest z takiego miasta, w którym w pewnym momencie wbudowano most, nie? To
no,
było wydarzenie.
Zabiegaliśmy drobne 19 lat o wybudowanie tego.
Tak przepływałam kiedyś przez Wisłę tam u was.
Panie redaktorze, szanowni państwo, to kiedyś była wielka atrakcja, kiedy gościliśmy tutaj taką wycieczkę z Niemiec, wsiedli na ten prom, mówią, a gdzie tu silnik? To pokazuje, że prawa fizyki nie są ogólnie znane.
A jak z rozbudową mostów przez mostu, czy mostów przez Malbork?
To znaczy,
wąskie
tak, mamy
gardła?
Drugą nitkę mostu i ona nam bardzo tutaj udrożniła miasto, natomiast pewnie dzięki temu, dzięki w cudzysłowie, będą marne szanse na obwodnicę.
Mm-hmm. Chcę powiedzieć pani wojewodo, że dużą...
Zabiegałem, jak...
Przyczyniałem się również do tego, aby ta druga nitka powstała.
A, druga nitka.
Z panem burmistrzem Rychlewskim.
Słyszycie państwo? Pełny sukces.
Tak,
jak wy staracie się...
Brawo.
Dobrze, brawo.
Poszerzany ten projekt był...
Więc obiecywaliście to obwodnicę też, pamiętam.
To starajcie się, żebyście dalej działali na rzecz nie tylko swoich rejonów, ale także innych. Ale teraz idźmy w inny temat. Chciałabym, żebyście sobie wyobrazili sytuację. Jakaś czwarta rano, wyje syrena w sposób modulowany. Mam nadzieję, że wiecie, co to znaczy sposób modulowany. Nie mam przekonania, że wszyscy wiemy i że wszyscy słuchacze. Może warto byłoby na przykład w internecie włączyć sobie i usłyszeć, co to znaczy ten modulowany. No ale dobra, śpicie, słyszycie dźwięk syreny. Co robicie? Poseł Smoliński.
No przede wszystkim staram się ukryć, tak, bo jest jakieś zagrożenie. Mam piwnicę na szczęście, więc pewnie bym do tej piwnicy zszedł. To jest jedyna rzecz, którą można w tej chwili zrobić, tak, no bo nie mamy schronów. W Tczewie jest jeden schron na całe miasto, więc tam się wszyscy nie zmieszczą, to jest naturalne. Natomiast rzeczywiście... Myślę, że wiedza społeczeństwa na temat sygnałów alarmowych jest bardzo mała. Troszkę tutaj ministerstwo zrobiło sobie, że tak powiem, małego psikusa, starając się, żeby przez RCB ściągnąć ten poradnik bezpieczeństwa, bo najpierw ten poradnik rozprowadzono w formie drukowanej i bardzo dobrze, że to zrobiono. No należy go czytać i myślę, że teraz zaczęli ludzie to robić i go czytać, a nie ściągać i wtedy został zablokowane wszystkie strony.
No tak, tylko że to się tam odblokuje, to nie jest jakiś problem na lata, tak?
No ale to już tak, żeby z tego były wyciągnięte wnioski, to jest zawsze, że tak powiem, rzecz najważniejsza, jak zrobiono błąd, żeby z tego wyciągnąć wnioski. No, rzeczywiście potrzebne jest szkolenie, nie ulega wątpliwości, no tu mogę powiedzieć za komuny, no pamiętam tak takie ćwiczenia, na przykład ogólnomiejskie.
Szkolenia.
Ćwiczenia były obrony cywilnej, gdzie w całym mieście takie rzeczy były i uważam, że one powinny wrócić. Mhm. Że powinny być takie ćwiczenia, nie tylko nauka, ale również ćwiczenia bezpośrednie. Gdzie właśnie był niby atak chemiczny, jakiś tam inny, na nosach się ludzi nosiło
maski
i tak dalej.
Wóz, maski
normalne, tak, zakładanie masek. Takie rzeczy powinny być robione, bo ludzie się nie nauczą, społeczeństwo się nie nauczy, a się tego nie przećwiczy.
No właśnie, ale czy wy sobie wyobrażacie, załóżmy, że mamy Gdańsk, tak, i że robione są takie ćwiczenia na masową skalę, czyli całe miasto, syreny i tak dalej. Po pierwsze, czy to jest możliwe dzisiaj do przeprowadzenia? A po drugie, uważacie, że społeczeństwo zaakceptuje takie działanie? Bo to może oznaczać paraliż, mhm. na jakiś czas paraliż, nie dojedziesz tam, nie pójdziesz tam. Często się słyszy takie komentarze, że ludzie tego nie chcą.
Panie senator Czarnobaj. Chyba nigdzie w świecie nie robi się takich...
Że za dużo?
Na tak olbrzymią skalę jak na przykład Trójmiasto, czy duże miasto w ogóle.
To ma być w całym mieście, może być w dzielnicy.
To, tak? O to właśnie chodzi. To, o czym tutaj mówi poseł Smoliński, nie mówi o tym, że wyłączamy całe miasto. Przecież te ćwiczenia kiedyś odbywały się i należy do tego wrócić. Odbywały się pewnymi częściami, etapami, w różnych miejscach. Tu chodzi przede wszystkim... Fajnie, że dzisiaj tu dyskutujemy o tym. To pokazuje, że to jest wiedza potrzebna. To pokazuje, że trzeba pewne rzeczy udoskonalać w sensie przepływu wiedzy, korzystania z tej wiedzy. Czyli na przykład wysłanie samo tego poradnika, widać, że nie wystarcza. Trzeba jeszcze to
obudować. Tak, bo nawet publicznie ja słyszałam wiele osób, nawet chyba premier powiedział, że tak chyba średnio się zapoznał z tym poradnikiem. Bo przyszedł do domu, położyliśmy obok.
Tak, tak, a może nie będzie, się skorzystamy wtedy, kiedy będzie potrzebne. A to już jest za późno. Natomiast to, o co pani pytała, o czym mówi tutaj poseł Smoliński, tam jest napisane dokładnie, co robić na otwartej przestrzeni, z czego korzystać, czyli z naturalnych rzeczy.
A pan senator co robi, jak o czwartej syrena wyje? To co?
Jak o czwartej to ja, jeżeli mam sypialnię na pierwszym piętrze, schodzę jak najniżej. Do tego włączam media społeczności, staram się uzyskać informacje, co się dzieje i czekam na następne komunikaty.
Jak pan mówi, włączam media społecznościowe, to co pan włączy TikToka? Młodzież dzisiaj TikToka włącza i włączy pan TikToka, tam powinna...
Ale panie redaktor, jeżeli młodzież włącza TikToka, to państwo powinno mieć możliwość wejścia w tym momencie...
A wchodzi? Nie słyszałam.
Ja nawet nie wiem, bo ja nie jestem na TikToku, ale chodzi o taką rzecz, to pokazuje te wnioski, że my powinniśmy z tego, co stało się w tym nieszczęściu, szczęście, że nic się takiego wielkiego nie wydarzyło,
tak, mówimy o radzie,
ale dało nam asumpt do tego, żebyśmy się naprawdę przygotowali do tego, bo przecież Rosja, Putin postępują po prostu systematycznie. Najpierw Gruzja, później ataki na Krym, Ukrainę, inne rzeczy. Aż będzie szedł w kierunku zachodnim.
Tak, tylko proszę państwa, tylko politycznie mamy taką sytuację, że jest jakiś incydent, na szczęście bez ofiar. Wy rządzący mówicie, wyciągamy wnioski. Opozycja krytykuje, że nie tak zostało zrobione, że nie w takim tempie, nie takie informacje, a mieliście już 3 lata i tak dalej. Ale z drugiej strony, my potem jakbyśmy czekali na kolejny incydent i tam się będziemy na incydentach uczyć. To chyba nie tak powinno być.
Pani redaktor, jeszcze...
Znaczy też.
To, że opozycja krytykuje, ja uważam rzeczą normalną, bo przecież zawsze w takim zdarzeniu są pewne niedociągnięcia. To nie jest tak, że w życiu nie jest takie, że po prostu...
Byście jako opozycja też krytykowali.
Oczywiście, że tak. Chodzi tylko o to,
żeby... Dziś krytykują was za to, co
też. Tylko chodzi o taką rzecz, żeby krytykować rzeczy rozsądne, te, które budzą wątpliwości, a nie tylko krytykować dla krytyki. I teraz, jeżeli chodzi z tego władze publiczne... posłowie, senatorowie, rząd, wojewodowie, wszyscy, szkoły i tak dalej, powinny wyciągnąć wnioski dotyczące, że to jest potrzebna wiedza, która powinna trafić pod strzechy.
Mhm. Proszę państwa,
w przypadku jakiegokolwiek alarmu, to między innymi pani wojewoda jest w tym systemie.
Tak, proszę państwa, wnioski są po tym wszystkim takie, że tak, trzeba ulepszać system, który budujemy od zera, przypominam, od zera.
No dobrze, ale co to w praktyce oznacza u pani ulepszać system? No,
to
że
znaczy,
co, że
proszę
się,
państwa,
nie wiem, że spotkaliście się dzień po na jakiejś naradzie i stwierdziliście coś więcej
nie, proszę
niż
państwa, robiliście? Nie, proszę państwa, uszczelniać, ulepszać system. Ja przypomnę, dla Pomorza środki na ustawę o ochronie ludności i obrony cywilnej w tamtym roku w kwocie 280 paru milionów złotych zostały bardzo dobrze skonsumowane. Ja jeżdżę po samorządach, jeżdżę po...
A co to znaczy skonsumowane? Co to znaczy z tym pieniędzmi?
Dobrze zostały zainwestowane w sprzęt, doposażenie magazynów, zakup pojazdów. Świetnie wyposażone są również jednostki Straży Pożarnej. Rzeczywiście te pieniądze zostały dobrze wykorzystane. W tym roku więcej pieniędzy dla Pomorza, 300 ponad 300 milionów złotych. I w tym roku oczywiście mamy 6 również, 6 pól jakby do zagospodarowania, ale w tym roku szczególny nacisk kładziemy na schrony, miejsca schronienia oraz na ujednolicenie systemu powiadamiania, bo to zawiodło, słuchaj, proszę Państwa, teraz. My mówimy to tak obrazowo, żebyśmy się widzieli i słyszeli w tym systemie od wojewody po sołtysa. I rzeczywiście to trzeba poprawić, to trzeba naprawiać. Nie przerzucajmy się bezpieczeństwem jak zgniłym kartoflem, bo ja bym mogła wypomnieć Bydgoszcz czy szukanie rakiety przez pół roku, a tak naprawdę znalazła ją przez przypadek kobieta, która była...
Znaczy, nie będę wypominać, ale właśnie to powiedziałam.
Więc nie róbmy tego, proszę Państwa, bo bezpieczeństwem się nie można, szanowni Państwo, targować. W związku z tym uważam, że trzeba być przygotowanym na reagowanie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, książeczka oczywiście tak, ale nie wiem, czy Państwo wiecie i myślę, że dużo osób nie wie, że każde gospodarstwo, każdy z nas musi być przygotowany na tak zwane W, na kryzys, na czas trzech dób, czyli no przez 72 godziny.
A to ja was chciałam zapytać, czy wy macie przygotowany chociażby ten plecak ewakuacyjny? Czy wy to macie już w domu zrobione? Muszę się przyznać, że ja ciągle o tym myślę, ale nie mam. A wy macie?
Ja mam dwa plecaki, ale jeszcze nie w pełni wyposażone.
Czego tam brakuje panu?
No, dużo brakuje.
Kupił pan plecak, dzięki.
Ale już idę w dobrym kierunku. W każdym bądź razie na pewno do końca tego roku będę miał ten plecak.
Ale widzicie,
ja
jednak tak...
plecaka nie mam, natomiast środki bezpieczeństwa w postaci apteczki, czy tam dwóch apteczek.
No to
tak, a prąd, na przykład te baterie.
Doładowanie baterii.
Ładujecie na przykład powerbanki.
Mam radyjko takie tam na mam radio, ładowanie, mam powerbank, baterie.
Słyszycie Państwo, tak, do naszej słuchaczy.
To jest podstawa. Przecież dwa drony powodują, że odcięci jesteśmy od wody, albo jest woda skażona. Drony powodują na przykład to, że będziemy odcięci za chwileczkę od energii elektrycznej i zepsuje nam się żywność, więc my musimy być przygotowani na te 72 godziny. Zanim przyjdzie pomoc.
Ale słuchajcie, pełnoeskalowa wojna w Ukrainie trwa od 2020 roku. To już jest kilka lat. Wszyscy się trochę do tej wojny przyzwyczailiśmy. Ukraińcy się przyzwyczaili tam, którzy mieszkają, i my też. Co jakiś czas mamy jakieś incydenty, wtedy o tym rozmawiamy, jesteśmy tacy lekko zaniepokojeni, właśnie coś tam gromadzimy i potem znowu jest jakieś takie... przyzwyczajenie i bagatelizowanie tematu. Jak powie premier, że mamy jakieś tam informacje albo okres przedwojenny, ja słyszę opozycję, o straszy. I właśnie jak zrobić, żeby to z jednej strony nie było traktowane jak straszenie, a ciągłe takie, nie wiem, edukowanie, ale ciągle jakby namawianie nas, że słuchaj, jak już idziesz do tej galerii handlowej, to kup te baterie, a nie tylko te nowe ciuchy. Jak to zrobić? Jaki jest na to, czy w ogóle jest jakiś na to patent? Panie czy niestety tylko na jakichś dramatach i tragediach nauczymy się czegoś?
Nie, ja myślę, że z każdym takim wydarzeniem, które następuje w Europie, w tym i w Polsce, niezależnie czy opozycja, czy rządzący, stajemy się chyba coraz bardziej mądrzejsi i praktyczni. Jak to wykorzystać? To pytanie, które stawia pani redaktor. To oczywiście musi powstawać program od młodzieży, bo kiedy rozpoczynałem edukację samorządową i byliśmy w Szwecji, to oni rozpoczynają każdy projekt edukacyjny, cokolwiek wdrażają, od przedszkola.
Od młodego człowieka, tak.
Od młodego człowieka. Mówi, że poprzez dzieci najłatwiej trafia. W związku z tym musi powstawać program edukacyjny, który będzie skierowany do dzieci, młodzieży, tak jak był kiedyś, one oczywiście miały różne zabarwienia, ale ten element musi być. Musi być również cały system obrony cywilnej, informacji i tak dalej. No i muszą być od czasu do czasu na sucho lub nie na sucho, ale ćwiczenia, uprzedzenia, żeby ludzie zaczęli rozumieć, że jeżeli jest modulowany głos, to się coś dzieje. Tak. To nie jest zbiórka harcerska, to jest problem, który jest bardzo poważny. Czyli edukacja, jeszcze raz edukacja, i ta wiedza musi trafić pod strzechy.
Ja poprzez młodzież... To, co pani wojewoda mówiła, no ja mam głosy na przykład od wójtów z małych gmin, że on mówi, no po co ja mam budować schron? Mówi, jak mam rozproszoną dużą zabudowę, tak. Wszyscy mają wielkie piwnice, tak? I po co na wsi w takiej małej miejscowości budować
nie mają
schron?
Piwnicy,
więc
to może się okazać, że nie dotrą,
być korekta,
nie?
Tak? Po co zmuszać wójta do budowy tego schronu? To jest jedna rzecz. I dwa, nauka, ale poprzez ćwiczenie. Jeżeli te dzieci, czy zakład pracy, też powinien być ewakuowany, tak? Ćwiczenie, zakład pracy.
Zaraz tu
ewakuacja zakładu pracy. Ja namawiam w tej chwili marszałka, żeby zrobić ewakuację Sejmu, bo ja akurat znam te rzeczy. W komisji regulaminowej jestem od wielu lat i myśmy jako członkowie komisji przechodzili te tam schrony i tak dalej. Tutaj nie mogę zdradzać tajemnic, ale posłowie w 99% w ogóle nie mają pojęcia. No będzie panika, tak? Tak samo jest w zakładach pracy. Jeżeli zrobimy ewakuację szkoły, dzieci zejdą na przykład tam na plac albo gdzie indziej i ktoś powie, proszę państwa, teraz będziecie 3 dni musieli tutaj przybywać. Tak? Czy wy jesteście przygotowani na to, żeby te 3 dni przebywać? My wtedy może w świadomości zostanie coś takiego. Rzeczywiście, ja muszę się przygotować. Bo czytam sobie, no fajnie, no przeczytałem, odkładam, tak? Ale ćwiczenie jest moim zdaniem jednym z najważniejszych elementów.
To, o czym mówi poseł Smoliński, jaki uruchamia to mechanizm. Te dzieci wrócą do domu.
Powiedzą mnie, babci, mamie.
Dokładnie
tak. Dokładnie.
To jest najlepszy system edukacyjny. Najlepszy. Poprzez dzieci do rodzica.
My też skierowaliśmy jako wojewodowie dużo szkoleń, słuchajcie państwo, do różnych grup społecznych. Do działkowców, do harcerzy, do kobiet, do KGW. Te osoby też wracają do domu.
Czy to jest KGW?
Koło gospodyń wiejskich, które też wracają do swoich domów, do swoich partnerów, do swoich mężów, które o tym synów, które o tym też mówią. Szanowni państwo, ja podzielę się taką refleksją, jak były szkolenia, my jeździliśmy te szkolenia i pamiętam temat plecaka ewakuacyjnego, jaki to polał się, słuchajcie, hejt. Że my robimy jakąś tutaj schizę, że my...
Straszymy.
Proszę państwa, nie straszymy. My budujemy dzisiaj odporność. Odporność niekoniecznie na czas wojny. Może się ona wydarzyć. Lepiej, żeby nie, oczywiście. Ale my budujemy odporność na czas nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Tak? Dobrze, słuchajcie, ale bardzo jestem wam wdzięczna za tę merytoryczną i spokojną dyskusję tutaj w studiu. Tylko ja oglądałam ostatnio obrady Sejmu. Wtedy, kiedy była mowa właśnie o tym, co się wydarzyło na Lubelszczyźnie. No, to był festiwal, no pan poseł był, pan senator może to widział. To był festiwal oskarżeń, właśnie z tą Bydgoszczą, przewodowym, ilościami tam dni bez informacji. A Kierwiński zrobił to źle. Zamiast po prostu pogadać, co można zrobić? Czemu tam nie ma żadnej szansy na to?
Nic? Trzeba zatrzymać się w tym wzajemnym oskarżaniu. No
ale kto ma się zatrzymać?
No wszyscy, no
opozycja
i media,
się nie zatrzymuje, rządzący się nie zatrzymują.
Oczywiście czekają, wręcz żerują na tym, żeby był hałas, no bo jak nie będzie, no to co sprzedamy, tak? No to
ale wy pomagacie tym mediom, prawda?
Dyskusji. My tu pewnie, pani redaktor, nie nakręcamy oglądalności, rozmawiając spokojnie. Jakbyśmy się pokłócili, pewnie byłoby lepiej, tak?
No dobrze, zasięgi ale skoro byłyby pan większe. Tak? Pan pośle wie, jak się gra, w to się gra, bo wszyscy o tym wiedzą, tak? Media wiedzą i politycy też wiedzą. To są takie tematy, można by powiedzieć, jak bezpieczeństwo, no to czasem się powtarza, że mogę nawet czasem troszkę wyjść z tej swojej roli na te, nie wiem, 2 godziny, nie? Nie, niemożliwe.
Oby tak było, no na razie widać, że to jest niemożliwe. Wybory niestety tu są w demokracji takim, że tak powiem, no dużym problemem, ponieważ no to wyzwalają emocje, tak? No każdy chce przekonać do siebie i pokazać, drugi jest gorszy. No powinny być kilka takich sfer wyjętych spod takiej codziennej debaty politycznej, która
to
jest
może by to pan powiedział na przykład kandydatowi na kandydata na waszego premiera, no, panu profesorowi Czarnkowi, bo on tam naprawdę ostro jedzie.
Panie redaktor, każdemu można to powiedzieć. No może nie każdemu, tak, ale wielu. No jednak trochę zimnej wody, tu akurat mam gorącą herbatę, ale zimnej wody niekoniecznie na głowę, ale żeby wypić i troszeczkę, żeby ochłonęły te emocje.
Panie redaktor, jeszcze tylko 2 słowa do tematu, które pani zadała, jeśli chodzi o sugestie i pytania dotyczące atmosfery i dyskusji. Ja osobiście uważam, że parlament jest po to, żeby te emocje tam były, bo je gdzieś, one muszą ogniskować gdzieś.
Tylko no są w internecie, oczywiście nie brakuje,
nie.
Proszę
o to
pana.
Chodzi, żeby nie zalewać internetu mediów rzeczami, na których się nie dyskutuje, tylko prawdę objawioną się oznajmia. Otóż parlament jest miejscem dyskusji, tylko chodzi o to, żeby pewne sfery po pierwsze wyłączyć, po drugie w debacie używać rzeczy prawdziwych, a po trzecie nie patować cały czas czymś, co nie daje kroku do przodu. I myślę, że jak takimi pewnymi zasadami zaczniemy się kierować w polskim parlamencie i na końcu media będą bardziej zainteresowane, co robić, jak będzie właśnie sytuacja podbramkowa, awaryjna, trudna,
kryzysowa.
Jak posądować, kryzysowa. Tylko, że zawsze to jest tak, że O wiele lepszą informacją jest, że samolot spadł niż wystartował. I...
Nie, no tak, tak, tak. Zła informacja jest...
Zła informacja nie przypomina.
No dobrze, no ja tu się mogę oczywiście tam w piersi uderzać za media, ale wy politycy doskonale te media wykorzystujecie.
Nie ulega wątpliwości, bo to od nich zależy.
Idealnie, idealnie.
O, może tak.
Dobrze, no to porozmawiajmy teraz o nowym bycie na scenie politycznej, czyli Stowarzyszenie Rozwój Plus, to nawet stowarzyszenie to nie jest takie nowe, ale powstał nowy klub parlamentarny, czyli Prawo i Sprawiedliwość jest w procesie rozłamu. Było to wydarzenie organizowane przez Rozwój Plus, jedni nazywali to grillem, nazwy były w sumie różne, takie spotkanie towarzysko-programowe, już jest zapowiedziana konwencja tego czegoś nowego na 15 października, czyli na rocznicę wyborów. Ciekawe są wyniki sondaży. Ja naprawdę nie przywiązuję się jakoś do sondaży, bo te sondaże są na małych próbach i jest ich bardzo dużo, ale na przykład był taki sondaż, który mówi, że właściwie wszyscy pospołu podnoszą winę za rozpad pańskiego ugrupowania. I Morawiecki, i Jarosław Kaczyński, i że jedni i drudzy. Pan jaką ma refleksję po tym tygodniu w procesie rozpadu?
Ja bardzo żałuję, że dochodzi do tego, że tak powiem, no, podziału, tak, w Prawie i Sprawiedliwości. Mam po stronie Mateusza Morawieckiego wielu, czy większość znajomych, z którymi mam bardzo dobre kontakty.
Tutaj... Rozmawiacie jeszcze ze sobą, czy nie?
Nie, no oczywiście, że rozmawiam. Przynajmniej ja rozmawiam, tak? Nie zauważyłem, żeby ktoś nie rozmawiał. No i przede wszystkim myślę, że w mediach pokazałem wielokrotnie, że nawoływałem do tego, żeby właśnie studzić emocje, żeby, no nie, że tak powiem, nie kopać rowów między sobą, tak? Bo cały czas mówię, więcej nas łączy niż dzieli. I myślę, najważniejsze dla nas jest jedno, że to nie dzieli, znaczy nie powoduje, że nagle zmniejsza się ilość wyborców dla Prawa i Sprawiedliwości czy dla prawej strony. W całej Europie i w Polsce też prawa strona zaczyna zyskiwać coraz większe poparcie. I tu jestem spokojny co do tego, że nawet jeżeli byśmy poszli osobno, to jednak prawa strona będzie miała większość w wyborach. Czy to uda się zneutralizować metodę Donta? No to zobaczymy, jak to będzie, bo jeszcze naprawdę jest dużo do wyborów. Z jednej strony mało, a z drugiej strony dużo, jeszcze wiele się będzie działo, elementów, na które nie mamy wpływu, pewne rzeczy będą, że tak powiem, planowane. Ja nie wykluczam absolutnie, liczę na to, że my jednak do wyborów pójdziemy razem i stworzymy koalicję, która odsunie obecny rząd od władzy. I właśnie mówię, wyborców jest więcej po prawej stronie. To pokazały wybory prezydenta, to pokazuje poparcie dla prezydenta, to pokazuje jeszcze tylko ostatnie zdanie. 58% Polaków źle ocenia ten rząd, tylko 64% wyborców obecnej koalicji wierzy w jej zwycięstwo, 94% naszych wyborców wierzy w zwycięstwo i to mi daje taki asumpt do tego, żeby patrzeć pozytywnie na przyszłość.
No dobrze, ale jak jest z waszą wiarygodnością? Panie pośle, bo jak ja teraz słyszę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, no, komentatorów też takich sprzyjających prawicy, że Morawiecki był obciążeniem, że Morawiecki sam na własną rękę zgadzał się na kamienie milowe, że część polityków się od niego zupełnie odcina. To był wasz premier przez 6 lat waszych 8-letnich rządów. To pan uważa, że z taką wiarygodnością to wam będzie rosło poparcie?
Ja nigdy takich argumentów nie używałem, nie używam. Jeszcze przed tym rozpadem mówiłem, że Mateusz Morawiecki był dobrym premierem, a złym premierem jest Donald Tusk. Natomiast cały czas wierzę w to, że jednak my się dogadamy, że więcej nas łączy niż dzieli i myślę, że troszeczkę te emocje zaczynają, że tak powiem, stygnąć. To tam taki moment chyba przesilenia już nastąpił.
Jacek Kurski wystąpił w telewizji,
lepiej.
Zrobił przesilenie i teraz jest spokojnie.
No bardzo źle,
panie,
że to zrobił.
Panie senatorze, senatora Czarnoboja, chciałam zapytać. Ja mam takie wrażenie, czasem jak słyszę polityków pańskiej strony, że wy tak zacieracie ręce, że skoro tam po tamtej stronie jest tak źle, to wam u was będzie dobrze?
Ja nie znam takiego wystąpienia. Umknęło mi, ale nie znam takiego wystąpienia.
Nie, no są takie... No,
ale załóżmy, że są.
Panie że im gorzej, tym dla was lepiej, to znaczy, że nie rozmawiamy o ochronie zdrowia i szpitalu południowym.
Pani redaktor, ja bym chciał powiedzieć tak. Im PiS się na więcej frakcji podzieli, tym będzie lepiej dla Polski.
Po prostu... Ale to jest sarkazm, czyli my to słyszymy.
To, co pani proszę?
My słyszymy ten sarkazm. To jest sarkazm, proszę państwa.
Nie, ja uważam, że przecież tam jest tyle...
Czemuście się połączyli w tej koalicji obywatelskiej, ja skoro im więcej frakcji, tym lepiej.
Ja osobiście uważam, że nurt partii, że tak powiem, koalicji rządzącej powinien jednak najbardziej się, że tak powiem, łączyć w celu osiągnięcia sukcesu. Natomiast no, ja nie będę wskazywał, co mają robić na prawicy, oni wiedzą najlepiej. Natomiast to, co pani powiedziała, co pokazuje. Otóż tylko podzielenie się na dwa obozy, przecież to jest jeden PiS i drugi PiS. Później przyjdzie co do czego, to będą się znowu łączyć. Także ja ich znam dobrze i wiem, co oni potrafią robić. Natomiast to pokazuje jedną rzecz. Proszę zauważyć, to, co pani powiedziała. 6 lat rządów człowieka, który według PiS-u osiągał same sukcesy. Ja mogę przytoczyć tutaj same porażki, ale to jest bezsensowne, bo oni będą mówić o sukcesach, a my uważamy w statystykach, w liczbach, w danych o Rzeczypospolitej, pokazuje tą porażkę. W jaki sposób traktowano, nie wszyscy oczywiście, panie pośle, oczywiście, ale w dużej mierze czołowi ludzie podchodzili do premiera i do tych ludzi, którzy odchodzą. Bo w życiu to jest tak. Władza połączyła ich i byli razem. Ale jak przyszły trudne czasy, to tak jak w życiu, jak facet się rozchodzi z kobietą, odchodzi z małżeństwa, to w jaki sposób odchodzi świadczy o jego wielkości. A oni się podzielili w sposób naprawdę co najmniej nieelegancki, robiąc i mówiąc to o drugim człowieku, co mówi.
Dobrze,
co
pan
mówi.
Liczy na to, że wam to w wyborach przyszłorocznych pomoże?
No na pewno nie zaszkodzi.
Że skorzystacie jako ta ewentualnie ugrupowanie, które wejdzie pierwsze do
Sejmu?
Pani
redaktor, my musimy robić swoje, realizować rzeczy, które planujemy wspólnie jako cała koalicja. Natomiast oczywistą rzeczą jest, że w sytuacji tak zwanej metody Donta, im więcej PiS się podzieli, tym przy tym samym wyniku koalicja rządząca otrzyma lepszy wynik. W związku z tym ja nie będę się martwił, że PiS się podzieliło.
Ale pan mówi, że my musimy robić. Proszę pana, było takie przesilenie na czerwiec, lipiec dotyczące Szpitala Południowego. Premier wzywał panią ministrę w ciągu 3 dni do opracowania programu. I gdzie są te ustawy? Gdzie wy robicie te nowe regulacje? Gdzie ta zmiana?
Co wam przeszkadza w tym, żeby to robić?
Senatorze, gdzie ta zmiana?
Pani redaktor, przecież jest przyjęty harmonogram, a mianowicie do końca wakacji rząd przyjmie wszystkie te ustawy. To nie jest tak, że w sprawach dotyczących ochrony zdrowia wyciąga się gotowe i mówi, ma być tak. Na początku września...
Ministra Leszczyna już miała swoje rozwiązania 2 lata
jest
temu.
Ile minister stąd, z Gdańska, tak? Ile czasu
to jest? Rok.
Jest?
Rok. To nie jest wcale tak dużo rok, ale no
to
wcześniej
już
była też...
Jakieś panie pośle, ale przecież, nowe elementy wprowadzić.
Ale przecież jest już wprowadzona centralna rejestracja. Jest rejestracja. Są te rzeczy. Natomiast...
No jedną rzecz. Myśmy zrobili więcej w elektronice.
8 lat
panie pośle, to co teraz jest w ochronie zdrowia, to jest pokłosie 8 lat waszych rządów. Wyście zrobili to, coście zrobili. Wyliczyć panu?
No proszę wyliczać. Dlaczego 58% Polaków uważa, że wasz rząd jest beznadziejny?
Panie pośle, ja wiem,
proszę tych Polaków przekonywać,
ja wiem, że za chwilę pan pokaże badania, że 110% Polaków jest za PiS-em.
Ale to większość sondażowni, tak to ja nie mówię tu o jednym sondażu.
Ale niech pan to
większość
zostawi.
Większość sondażowni tak
najważniejszą ustawa. Sondażownią będą wybory za rok.
A ja trochę w ten podział nie wierzę, powiem tak. Myślę,
który?
Że w PiS-u myślę, że są troszeczkę chyba ze sobą dogadani, bo czym się różnią programowo? Dla mnie to jest PiS-BiS, PiS-Light, proszę państwa.
No proszę mam pani, takie wrażenie. No nie, na tym wydarzeniu była mowa o tym, że 800+ według Mateusza Morawieckiego zostanie zlikwidowane
poważni.
I będzie pensja rodzicielska. No się odcina od swojego własnego rządu.
Od swojego własnego rządu. Tak naprawdę dzisiaj Mateusz Morawiecki na swoich plecach dźwiga reputację PiS-u. Nie najlepszą, ja też nie będę wymieniała, ale strojenie się w cudze piórka i ubieranie koszulki z napisem wspieram kobiety jest ogromną hipokryzją, kiedy się pałowało te kobiety na ulicach. Szanowni państwo, trochę myślę, że to jest też tak, że w momencie, kiedy PiS utraciło władzę, Mateusz Morawiecki był takim trochę chłopcem do bicia. Wszystkie niepowodzenia zostały jemu przypisane, a on po prostu chciał z siebie może trochę chronić swój wizerunek, swoich ludzi, swój dorobek polityczny i po prostu
Ale to jest tak, że premier podejmuje, znaczy bierze odpowiedzialność, tak?
No właśnie.
Bierze odpowiedzialność za wszystko. Tak jak teraz Tusk jest wszystkiemu winien, prawda?
Tak, panie wtedy pośle. Był winien Morawiecki.
Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to sam powiedział, że bierze za to odpowiedzialność.
Tak,
ale pamiętacie państwo, co powiedział?
Tak ministerstwo i koalicjanci wszyscy się odżegnują. Byłem w jednym programie, to myślałem, że jest sama opozycja.
Nie widziałam tego programu. Szanowni państwo, pamiętajcie też, co powiedział premier Morawiecki. Morawiecki, że rząd, część tych niepopularnych decyzji dotyczących spraw lockdownu, kontaktów z Unią Europejską, a właściwie braku tego kontaktu, pomocy Ukrainie, tak naprawdę te decyzje podejmowali politycy PiS-u, kierownictwo PiS-u, on to powiedział wprost, więc nie można mu tylko i wyłącznie przypisywać. Często jest tak, że po prostu pewnie został być może w niektórych sprawach przegłosowywany, więc też ja bym jeszcze poruszyła inny wątek tego wydarzenia. Proszę państwa, zachowanie pana prezydenta Narodowskiego, a właściwie brak tego zachowania. Ja myślę, że pan prezydent nie powiedział tu ostatniego zdania i pewnie wejdzie do gry. I myślę,
obserwuję,
że zarówno PiS, jak i PiS bis będą chcieli zabiegać o poparcie pana prezydenta, a przynajmniej, żeby o nich nie odrzucił.
Jakoś, nie
bo
wiem,
jest cisza, właściwie nie odniósł się do tego.
Do tej pory zakładałem i zakładaliśmy, że pan prezydent będzie patronem paktu senackiego. No teraz mam nadzieję, że będzie patronem również takiego paktu w Sejmie, tak? No,
a przynajmniej, no, żeby
niestety,
nie był przeciw.
No, podziały powodują, że im więcej podziałów, tym trudniej to scalić, więc wtedy no, taki patron musi wejść.
Proszę bardzo,
że pan prezydent jest dobrym tutaj adresatem.
PiS od razu potrzebuje patrona, a najlepiej jak będzie to prezydent. Panie pośle, idźmy w tym kierunku, że pan prezydent, jaki by nie był, to powinien być głową państwa wszystkich obywateli, a nie patronem któryś z ugrupowań. Wprowadzacie nową świecką tradycję. I jeszcze,
gdzie na świecie? No pan jedno, opowiada jakieś jeszcze, rzeczy, które jeszcze, można tylko poczytać, mówię, a tego się nie dzieje w życiu.
Mówię o Polsce.
To się nie dzieje.
Ja
no.
mówię o Polsce.
Nie ma polityków neutralnych. No.
Mówię o Polsce i o tym, jak
każdy
powinno być. Natomiast
jest,
tylko jeszcze jedno zdanie, bo pan pytał o to, co dokonaliście. To ja już nie chcę tylko wyliczać, tylko jedną rzecz powiem. Ostatnio Krajowa Administracja Skarbowa, będziemy ten raport rozpatrywali, wskazuje, że 120 miliardów złotych przez was zostało wydane w sposób nieprawidłowy. 200 postępowań prokuratorskich zostaje wszczętych na 106 miliardów złotych. Wyście po prostu byli partią, która goliła kasę, gdzie się dało. No naprawdę. No przecież...
Jak rozmawiam z ludźmi, to ludzie mówią tak, no dobra, no skradliście te 100 miliardów, tak? A kto teraz kradnie, bo teraz jest gorzej.
Jezu, ale panie pośle,
jest
ale,
gorzej,
a tak, no, ale polityka nie może polegać na tym, że ktoś kradnie więcej albo mniej.
Ale nie, myśmy
albo
nic kradniemy, nie kradli,
ale
bo
się dzielimy,
żeście
tak?
posadzili? Kogo żeście posadzili, tak? Skoro żeście tyle kradli, macie 3 lata,
już
nawet
jest,
żeście nie potrafili wydać europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, tak? To jest kompromitacja dla państwa.
Ale panie pośle, ale chyba tam... Po drugiej stronie bohaterem chyba też nie jest ten, kto ciągle ucieka.
Kompromitacja
jest europejski nakaz aresztowania. Tak, to powinniście już dawno ten europejski nakaz aresztowania zrobić. No. Był w Polsce, nie wydaliście. Był na Węgrzech, nie wydaliście. Jak wyjechał do Stanów Zjednoczonych, toście się obudzili, a teraz trzeba wydać ENA.
Teraz ekstradycja. Teraz jest wniosek o ekstradycję.
Kompromitacja to są członkowie nowego stowarzyszenia PiS-BiS z zarzutami. Pan Morawiecki, pan Cieszyński i tak dalej, którzy mają po prostu zwyczajne zarzuty.
No dobrze, no i po kolei te wszystkie zarzuty w sądach upadają. Tak?
No ale widocznie w Polsce to można być politykiem czynnym, kandydatem na kolejnego premiera, czy kogoś rozgrywającego z zarzutami. No taki mamy kraj. No, tak, taki mamy
i mówi
kraj.
Się, zabiega się o
nowy, wyroki, tak?
Nowy elektorat.
Kwiatkowski ma wyrok, Gawłowski ma wyrok. Ma wyrok już. To jest prawda,
jeszcze
nieprawomocny. No ale już są wyroki. A tu nawet są tylko zarzuty, także daleko jeszcze. No.
Ale czy pan porównuje, za co został oskarżony i skazany w pierwszej instancji senator Kwiatkowski do tego, co jest wobec Ziobry i tych innych, których wymienia pani wojewoda? No, panie pośle, no...
Ale Gawłowski to już
ale miarkuj,
skala, tak?
Miarkuj pan.
Ale
trochę,
ja miarkuję, no. Jestem prawnikiem, więc miarkuję.
Niech pan miarkuje. I skoro pan jest prawnikiem... I panu...
Zarzuty wobec Ziobry, naprawdę, to nie jest...
Już kończę. Przecież pan zawsze mówi, że pan jest dobrym prawnikiem. Nie jestem prawnikiem.
Ja nie mówię, jestem prawnikiem.
Bardzo dobrym. I dlatego chętnie pana słucham. Więc pan rozumie, że proces postawienia zarzutów musi trwać.
Pan poseł na pewno to rozumie. Co do
ale
tego,
nie można
nie
zapomnieć
mamy
wam
wątpliwości.
Nie można zapomnieć wam respiratorów, nie można wam zapomnieć wyborów kopertowych, Funduszu Sprawiedliwości, Willa Plus.
Sami żeście mówili, wasza przedstawicielka mówiła, udało nam się zablokować te wybory. To wyście się chwalili, że zablokowaliście wybory kopertowe, tak?
No wyście
już o tym
chcieli.
Nie pamiętacie?
A wyście je chcieli.
No. No dobrze, dobrze, tak. Była taka historia, proszę państwa, była pandemia, miały być wybory kopertowe, miała je przeprowadzić poczta i tak dalej.
Miała pozyskiwać adresy od samorządowców.
Adres od samorządu,
nielegalnie. No,
nielegalnie.
Zostawmy
wszystko.
To, bo tego tutaj nie rozstrzygniemy. Zgadzam się z panem posłem, że trwa to długo. choć wiadomo, że potrzeba pewnych procedur i lepiej, żeby one nie były na telefon, a żeby to były normalne procedury, ale niestety, proszę państwa, tak działa u nas, tak działają organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. I wszyscy, prawie wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy za to odpowiedzialni, że zamiast przyspieszać, to prowadziłyśmy jałowe dyskusje na różne tematy, albo władza się zmienia i mówi, że tych rozliczy, tych wyrzuci, tych tam, nie wiem, co z nimi zrobić. Dobrze, zostawmy. Chciałabym was zapytać, jak obserwujecie ten kryzys migracyjny na południu, właściwie na północy Afryki, ale teren, rejon należy do Hiszpanii. Tego, co się dzieje jakby w polityce europejskiej. Premier Hiszpanii ma pretensje do unijnych przywódców, krytykuje ich za takie stanowisko. Pojawiły się nawet pomysły, żeby Hiszpanię wyłączyć, zawiesić, nie wiem, w strefie Schengen. Ale z drugiej strony też to, co się wydarzyło na Ceucie, czyli w pewnym momencie ta ludność marokańska, nie wiem, poczuła, że teraz Europa i Hiszpania ich w dużych liczbach przyjmie. Nadal Europa nie radzi sobie z migrantami.
Ludność marokańska nie tylko, że poczuła, ale została zachęcana poprzez SMS-y, poprzez wirale, że jeśli przekroczą w ten sposób właśnie tą granicę, zostaną przyjęci z otwartymi rękoma.
Ale prawda jest taka, że polityka hiszpańska jest taką polityką, to jest rząd lewicowy, taką dosyć jak na Europę liberalną. No,
tak, ale pamiętajcie państwo, że migracja to nie są emocje, to są fakty i rzeczywistość. A rzeczywistość jest taka, że Maroko wspiera, jest sojusznikiem USA i Izraela. Hiszpania wręcz przeciwnie i to często ustami polityków Stanów Zjednoczonych, kongresmenów Maroko było zachęcane do tego, żeby przejąć te terytoria, te wyspy, między innymi właśnie Celte czy Manile. Więc ja myślę, że też to troszeczkę było podsycane wśród społeczności Maroka. Przekroczenie tak dużej liczby uchodźców granicy nie obyło się bez wiedzy służb.
No dobrze, ale jak to świadczy o Unii Europejskiej, że nagle zaczyna się awantura o to, jak to powinno wyglądać, jeśli podejrzewamy, że to jest jakiś element geopolityki, a nie tylko zwykłej polityki jednego rządu. To tym gorzej, moim zdaniem. Senator Czarnobaj.
To znaczy się, to pokazuje jakby kilka aspektów. Po pierwsze, w skali globalnej, no pan prezydent Trump chyba niezbyt pochlebnie wysławiał się i opiniował to, co dzieje się w Hiszpanii jeszcze przed kryzysem.
Ale premier Hiszpanii też nie pozostawał dłużny, jeśli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych.
Tak.
No, w każdym razie to były, nie wiem, czy jeszcze są, ale były tarcia i były napięcia. Po pierwsze. Po drugie, Hiszpanie prowadzą taką politykę, którą uważam, że powinna być to polityka trochę inna w stosunku do zabezpieczenia Europy przed nielegalną emigracją. Tam chyba nie ma takich wielkich działań. Dopiero teraz mówi się o tym. Przykład podaje się w Unii Europejskiej Polski, jak zostało to zrealizowane. I cała polityka wizowa, przyjmowania, ona musi być pod kontrolą Unii Europejskiej. I ja myślę, że w stosunku do tego, jak byliśmy 20 lat temu, to trochę jesteśmy w innym miejscu. Natomiast są miejsca, chociażby te wymienione przez panią redaktor, które wymagają, mówię tutaj o Hiszpanii i krajach południa, zabezpieczenia się przed nielegalną imigracją, a bardziej w kierunku tak zwanej kontrolowanej imigracji.
Poseł Smoliński?
No tutaj uważam, że absolutny błąd lewicowego rządu Hiszpanii, który powiedział, że nagle zalegalizuje pobyt wszystkich obcokrajowców, którzy przebywają na terenie Hiszpanii.
Albo
i to, czy albo celowo, czy nie, ktoś to rozegrał, ktoś tak? W tym Maroku tam ci ludzie uwierzyli, że jak się przedostaną na terytorium Hiszpanii, to zostaną zalegalizowani. Tak. Drodzy, że przy okazji też się mówi o tym, gdzieś zaczyna się przebąkiwać o tym, że skąd się nagle wzięły takie eksklawy, że nagle Portugalia czy Hiszpania mają...
Uświadomiono,
że to tam już od kilkuset lat, że to była polityka kolonialna i tak dalej. Wyspy afrykańskie tutaj nagle na terytorium właśnie Maroka, Afryki są jakieś takie eksklawy
do czy zdobycia.
Enklawy, no zależy z której strony patrzymy. Więc to też warto na z tego punktu tu spojrzeć, ale jeżeli rzeczywiście w terenie Europy jest kraj, który nad tym nie panuje, to ja uważam, że są przesłanki do tego, żeby ograniczyć strefę Schengen w tym zakresie.
Ale całą Hiszpanię wyłączyć z strefy Schengen?
Jak oni się dostaną na terytorium Hiszpanii, no to wtedy mają otwartą drogę na całą Europę, tak? No, mogą przyjechać do Polski, do każdego innego kraju, tak? Bo nie ma ograniczeń, no nie ma granic. Więc dlatego są przesłanki do tego, żeby to ograniczyć. Niemcy to robią w sposób też sprzeczny z traktatami, jeżeli chodzi o polską granicę, bo nagle też stawiają straże i zatrzymują, no bezprawnie, no bo nie pozwala na to traktaty europejskie swobodnego przepływu ludzi. Jest przepływ towarów,
kapitału,
ludzi, tak? A tutaj nagle jest zatrzymanie w zakresie przepływu ludzi.
Że to są
ludzi.
Kontrole,
więc,
panie pośle.
No, kontrola, ale tej kontroli nie powinno być, tak?
Nielegalny wjazd.
Ale to nie jest problemem, to nie jest problemem. Natomiast Hiszpania rzeczywiście staje się problemem. Jeżeli się okazuje, że teraz tam wróci te kilkadziesiąt tysięcy, okej, to znaczy, że zapanowano nad
wracają,
tym.
Tak? Wrócili.
Że większość wróci i oby wszyscy wrócili, tak? Bo rzeczywiście, jeżeli tam szybko służby tam zadziałają, tak, jakiej większej skali, no to wyłapią te wszystkich nielegalnych. Natomiast na terenie Hiszpanii rzeczywiście od lat mam znajomych, którzy tam mają nieruchomości i tam znamy te problemy, tak? Zajmowania nielegalnie. Było duże przyzwolenie do takiego przekraczania prawa przez osoby właśnie, które tam nielegalnie przebywają. Tak? Zajęły nieruchomość, no to mają prawo tam przybywać. I wtedy właściciel musiał do sądu kilka lat się sądzić. Więc Hiszpanie od dawna prowadzili trochę taką, no jak gdyby poza traktatową politykę w zakresie tych migrantów, a teraz jeszcze rząd poszedł jeszcze dalej.
Ale panie redaktor, nielegalny wjazd nie może być przesłanką do legalnego pobytu, tak?
Panie redaktor, to co tutaj omawiamy, to co poruszamy, to pokazuje, że jednak jeśli chodzi o Europę, zintegrowana wspólna polityka, uzgodniona wspólna polityka.
Ale to nie jest wspólna polityka. Znaczy ona teoretycznie jest wspólna, a potem w praktyce nie jest.
To, że Hiszpanie robili to, co robili, jak tutaj było mówione, to nie znaczy, że Europa nie ma wspólnej polityki. Ona jest. Tylko chodzi teraz o to, żeby ją wdrażać nie tylko w jednym kraju, czy w dwóch, tylko we wszystkich krajach. To jest tak, jak na przykład w sprawach dotyczących obronności. Bo ktoś mówi, bo ja mieszkam w Hiszpanii, Portugalii, to mnie wojna nie dotknie. Nie, dotknie go. Tak samo jak emigracja.
Ale jest pakt migracyjny i w wielu krajach, wiele ugrupowań, patrz, Prawo i Sprawiedliwość jest absolutnie przeciwnikiem jakiegokolwiek elementu paktu migracyjnego.
Ale pani redaktor.
Tak, jesteśmy przeciwnikiem.
Wspomniany Mateusz Morawiecki też jest raz przeciwko.
Ja mówię, trzeba pomagać im tam na miejscu, to jest najlepsze, a nie ich tu ściągać.
Pośle, ale to jest najlepsze, to jest nieszczęście dla nas.
Ale to jest najlepsze rozwiązanie, pomaganie i rozwijanie.
No, ale nie robimy tego. No ale nie robimy jak Europa.
Natomiast co do paktu, to są różne tutaj stanowiska. Natomiast proszę zauważyć, Prawo i Sprawiedliwość była przeciwna przyjmowaniu emigrantów, a mieliśmy największy napływ i największą ilość kupowanych pozwoleń na wjazd do Polski.
600 sztuk, panie pośle, 3 lata działała ta komisja.
Tak zwana afera wizowa.
Ile osób zostało nielegalnie wprowadzonych, to tam naprawdę są.
Szanowni państwo, to tak dziwnie brzmi. Dzisiaj mówicie, że sobie trzeba z tym poradzić, a według raportu NIK-u rzeczywiście sprowadziliście kilkaset tysięcy ludzi, emigrantów do Polski,
to tylko pokazuje,
Europejskiej.
Że to wcale nie jest taki łatwy.
Proszę to powiedzieć pracodawcom, że nie przyjmujemy. Wszyscy wy też tyle przyjmujecie.
To dlaczego dzisiaj jesteście przeciwko polityce migracyjnej?
Proszę państwa,
bez polityki migracyjnej dzisiaj sobie nie poradzimy.
To był wizy pracownicze.
Cały czas, proszę państwa,
to jest tylko dowód na to, że to wcale nie jest taki prosty temat. On jest oczywiście politycznie idealny, tak? Żeby straszyć, antagonizować i tak dalej. Mamy historię pobić w Polsce, czy tam jakiś zaczepek wobec Ukraińców, to jest też efekt takiej narracji. Ale wcale nie jest to prosty temat, tak? Bo jak się nam już wydawało, że mamy pakt migracyjny w Europie, my w Polsce częściowo wyłączeni.
Ale nie tylko tej narracji, panie redaktor,
to potem mamy znowu
napływ Ukraińców, bo to, co zrobił prezydent Zełenski, moim zdaniem to było celowe, tak, i bardzo przemyślane działanie, żeby tam nadać
panie
to
pośle, ale bardzo pana proszę, proszę, żebyś pan nie szedł tą drogą, bo za chwilę pan powie, że trzeba w ogóle wstrzymać pomoc dla Ukrainy. Oczywistą rzeczą, proszę posłuchać, oczywistą rzeczą, ale proszę nie mówić Czarkiem, oczywistą rzeczą jest, że prezydent Zełenski zrobił olbrzymi, kardynalny błąd. Te błędy
były... czy to błąd.
Dobrze, słuchajcie, zostawmy Ukrainę. Chodzi tylko o to, że to nie jest prosty temat, a skutki pewnych działań, słów i wystąpień są po prostu...
Właśnie do tego zmierzam, pani redaktor.
Hiszpania.
Pani redaktor, od słów się rozpoczyna, a później przychodzi do agresji. W związku z tym takie wypowiedzi typu wstrzymajmy przed Ukraińcami deukrainizacja i tak dalej, Zełenski to...
Tak, ja wiem, że państwo to, że ja też jak to obserwuję, to myślę, że do wyborów możemy dojść do tego, że trzeba wszystkich deportować. Zostawmy
całkowite
to.
Całkowite odrzucenie polityki migracyjnej jest, uważam, ogromnym błędem.
Leszek Czarnobaj, Koalicja Obywatelska, Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość i Anna Olkowska.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia, Agnieszka Michajłow.